Czy uda wam się zastosować słowo, które było ogłoszone tej niedzieli? Czy zbadaliście się? Ja przez te ostatnie dni to prawie codziennie myślałem o tym, czy powinienem niektóre rzeczy robić. To słowo mnie dotknęło. I się bardzo cieszę, że mogę tutaj być. Jesteśmy po dniu walentynek wczoraj, 14. Nie wiem, jak wielu z was świętowało. Jutro kolejne święto, ja z dziećmi bardzo czekam, tłusty czwartek, ale dzisiaj jest środa i też tak myślałem o tym tygodniu, jak była niedziela, tyle rzeczy się dzieje w ciągu tego tygodnia w życiu mojej rodziny, w życiu Kościoła. Się modliłem, żeby Bóg nas prowadził i prowadzi do dzisiaj, dożyliśmy do środy, chwała Bogu za to. Tak jak Tomek mówił, będziemy kończyć już rozważanie listu Jakuba. Ja niestety nie miałem tej okazji, bo przepadła, żeby jeden wykład mieć w środku. Pastor mnie zastąpił, bardzo dziękuję za to. I trochę się czuję tak jakbym, nie wiem, czy tak macie czasami. Ja czasami przychodzę, albo ktoś przychodzi na spotkanie spóźniony na ostatnie 5 minut. Ja tak się czuję, jakbym przyszedł na ostatnie 5 minut spotkania, bo wszystko już zostało powiedziane. Bałem się, że Kuba, który miał tydzień temu jeszcze też ten fragment przy okazji omówi, i dzisiaj już w ogóle nie będziemy mieli fragmentu, na którym byśmy mogli rozważać. Na szczęście Kuba zostawił mi ten fragment, był łaskawy. Więc przeczytajmy. Widzę, że już większość z was otworzyło. Ja będę czytać z Nowego Przymierza. 5 rozdział listu Jakuba, 19 i 20 werset. Drodzy bracia, jeśli ktoś z was zboczy od prawdy, a inny go nawróci, niech wie, że ten, kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, uratuje jego duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Co się dzieje? Efekty specjalne, Łukasz, może później zmienimy baterię, ale pozwólcie, że troszkę zrobię dygresję krótką. Czytałem ten fragment wiele razy i tak zastanawiałem się, Tomek jak miał fragment na początku 5 rozdziału, to mówił, że zastanawiał się, czy ten fragment, który tam był na temat bogactw, czy się tyczy każdego z nas, czy się jego tyczy. Tutaj fragment zaczyna się od tego, że jest napisane drodzy bracia i mam nadzieję, że to się tyczy każdego z nas w związku z tym, że wszyscy jesteśmy braćmi i wszyscy poznaliśmy Boga i za Nim kroczymy, więc wydaje się, to jest do każdego. I tak zacząłem się zastanawiać, czy często to słowo bracie jest używane w Słowie Bożym, czy w wielu miejscach to możemy znaleźć, bo na przykład jeżeli ktoś używa jakiegoś słowa często, no to są dwie opcje. Ja czasami, jak byłem dzieckiem, to gdy słuchałem kaznodziei albo gdy słuchałem jakiegoś nauczyciela, to zaczynałem liczyć, ile razy on jakieś słowo powtórzył. Na przykład, nie pochwalam tego oczywiście, ale na przykład jeżeli pastor mówi wiele razy słowo pan albo ten, albo zaczyna się jąkać, no to później na koniec mówiłem do kolegi, 48 razy było na kazaniu. Nie? Albo znam innego starszego pastora, który do każdego, mam wrażenie, że do każdego, już emerytowany pastor, każdego mówi przyjacielu. I może się wydać nam, że jesteśmy wyjątkowi, jak on nas powie przyjacielu, ale po prostu on mówi do każdego przyjacielu. Więc jak sprawdziłem, ile razy Jakub, a tak naprawdę ile Słowo Boże razy mówi bracia, to się okazało, że w liście Jakuba to słowo bracia jest powtórzone chyba najwięcej ze wszystkich miejsc w Słowie Bożym. W każdym rozdziale znajdziecie to słowo. No i w naszym fragmencie też ono jest użyte. Trochę mnie ten szum rozprasza, ale jeżeli będzie trzeba, to przełączę się na mikrofon. Przełączyć się, tak? Dobrze. To się przełączyłem na drugi mikrofon. Nie powinno być szumu. Więc ja tu nie miałem problemu, żeby odpowiedzieć na pytanie, do kogo jest to słowo, bo ono jest kierowane do braci, czyli jest kierowane do Kościoła. Więc mam nadzieję, że do każdego, kto znajduje się na tej sali, a jeżeli nie czuje się częścią Kościoła, nie czuje się bratem, to może czas, żeby podjąć pewne decyzje w twoim życiu.
I dalej widzimy w tym fragmencie stwierdzenie. To jest słowo skierowane do dwóch grup w Kościele. Jest to napisane do braci, którzy zboczyli od prawdy i do braci, którzy ich nawrócili. Czyli mamy jedną grupę tych, którzy, i za chwilę do tego przejdziemy, tych, którzy odeszli od prawdy i drugą grupę, która idzie za Bogiem i może pomóc tej pierwszej. Mowa jest o Kościele. Kiedy ja słyszę słowo zboczył od prawdy, to sobie zaczynam przypominać fragmenty Słowa Bożego, między innymi z Izajasza. Możemy sobie przypomnieć fragment. Mam wrażenie, że też wam to od razu w głowie zabrzmiało. Izajasza 53 rozdział i 6 werset. Tam jest napisane, że wszyscy jak owce zbłądziliśmy, zboczyliśmy każdy na własną drogę. Więc Izajasz mówił o tym, że każdy z nas kiedyś zboczył, każdy zbłądził. Że nie ma takiej jednej osoby, dlatego musiał przyjść Zbawiciel, dlatego musiała być kara za nas poniesiona, dlatego przyszedł Mesjasz. Więc Izajasz mówił o tym, że każdy zboczył. Też jak przypomnimy sobie fragmenty z listu do Rzymian, Paweł tam w 3 rozdziale, w 10 wersecie pisze, cytując psalm, nie ma sprawiedliwego ani jednego, nie ma, kto by rozumiał, nie ma, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, wszyscy stali się podli. To jest o Izraelu, między innymi słowo. Nie ma ani jednego, więc tak naprawdę, póki nie było Jezusa, to każdy z nas był tym, który zboczył z drogi, zboczył od drogi prawdy. Też Jezus mówił przypowieść na temat zbłąkanej owcy, 18 rozdział Mateusza, 12 werset. Jak wam się wydaje, jeśli jakiś człowiek posiada 100 owiec i zbłądzi jedna z nich, czy nie zostawi w górach 99 i nie pójdzie szukać zbłąkanej? Owca zbłądziła też, była w stadzie, została zgubiona, pasterz poszedł jej szukać. Więc Jakub zaczyna ten 19 werset mówiąc o braciach, którzy zboczyli od prawdy. Nie mówię ogólnie o tym, że wszyscy zboczyliśmy, tak jak Izajasz to wspominał. Już mówi o tych, którzy poznali drogę prawdy, ale z niej zeszli. Tak jak mówiłem, to dotyczy się Kościoła. I tak zacząłem się, możemy się zastanowić nad tym, co to znaczy zboczyć z drogi prawdy, jeżeli ktoś już na tej drodze był. Co to może znaczyć praktycznie? Ja wypisałem 4 możliwości. Na pewno, jeżeli zaczniecie się nad tym fragmentem zastanawiać, znajdziecie o wiele więcej. Na pewno nie chcę powiedzieć, że ja wyczerpię ten temat i powiem na wszystkie, omówię wszystkie możliwe warianty, ale chciałbym po prostu skupić się na kilku. Więc co to znaczy zboczyć z drogi prawdy? To znaczy wrócić do grzechu, od którego się upamiętaliśmy. Kiedy żyliśmy w tym świecie, ktoś mógł żyć w grzechu, bo na przykład żył bez ślubu z mężczyzną, z kobietą. Ktoś mógł na przykład w pracy kraść, oszukiwać. Mogliśmy mieć problem z kłamstwem, mogliśmy mieć problem z przeklinaniem, z gniewem. I Bóg nas od tego uwolnił. Zaczęliśmy za Nim iść, nawróciliśmy się. I po pewnym czasie te rzeczy do nas wróciły. Zboczyliśmy, zostawiliśmy drogę za Jezusem i zboczyliśmy, wróciliśmy z powrotem, zaczęliśmy żyć tak jak kiedyś. To może być jedna sytuacja, kiedy zboczymy z drogi prawdy. Może być też tak, że coś, co do tej pory nie było problemem w naszym życiu, jakiś grzech, który nas nie dotykał, bo na przykład był od nas daleko, nie mieliśmy okazji kraść. A nagle się pojawiła okazja. Nie mieliśmy okazji się rozgniewać, bo po prostu dużo czasu sami spędzaliśmy, więc nie było na kogo. I nagle ten gniew zaczyna wypływać. Pojawił się grzech, którego nie było. No i przestaliśmy iść za Bogiem. Przestaliśmy iść tą drogą prawdy. Może też się stało tak, że posłuchaliśmy jakiejś nowej nauki, której nie sprawdziliśmy. Nauka, która się okazała fałszywą nauką, ale nam się bardzo podobała, bo pasowała dobrze do tego, jak byśmy chcieli żyć. Może ktoś mówił, że chrześcijanie to muszą być bogaci ludzie, więc dobrze się nam tego słuchało. I ja nie mówię, że Bóg nie błogosławi swoim dzieciom, ale może to jest taka nauka właśnie, która nas wprowadza o tym, żeby myśleć tylko o finansach. A może to jest jakaś nauka, która wprowadza nas, żeby myśleć o czymś innym, co nie jest dla chrześcijana dobre. Więc i zaczęliśmy za tą nauką iść. Zboczyliśmy od tej głównej nauki, Czyli przestaliśmy patrzeć na Jezusa, przestaliśmy patrzeć na tym, gdzie jest nasza przyszłość. Skupiliśmy się na tym, co nam bardzo było dobrze słuchać, przyjemnie było słuchać. Może przestaliśmy słuchać tego, że potrzebujemy zostawić grzech. I to nam wystarczyło, bo nie ma piekła, na przykład ktoś mówił. A może po prostu ani nie popadliśmy w nowy grzech, ani wróciliśmy do starego grzechu, ani zaczęliśmy słuchać nowej nauki, ale przestaliśmy iść za Jezusem. Nie ma owocu w naszym życiu. Przestaliśmy być światłem i solą ziemi. Po prostu nikt nie odróżni nas od tego świata. Żyjemy tak jak przeciętny Polak. Nikt nie wie, że jesteśmy wierzący. Przestaliśmy czytać Słowo Boże. Przestaliśmy się modlić, mieć społeczność z Bogiem, uwielbiać Go. Po prostu przychodzimy do kościoła, jesteśmy. Zboczyliśmy, nie idziemy tą główną ścieżką, tylko troszkę sobie tam własną dróżką kroczymy z boku. I to my tylko wiemy to, co jest w naszym życiu, możemy powiedzieć. Tak? Więc co z tego, że zboczyliśmy, to nikomu nic nie przeszkadza, nikomu nic do tego. No ale właśnie ten fragment listu Jakuba nas zachęca, że w jakiś sposób, jeżeli by ktoś inny wiedział, że my zboczyliśmy, to ten ktoś może nam pomóc. I skąd inni bracia mogą wiedzieć o tym, że w naszym życiu jest gorzej niż się wszystkim wydaje? Może wyglądamy tak, jak do tej pory nikomu nie dajemy poznać po sobie. Kuba już o tym mówił i czytał fragment 15 wersetu tego samego rozdziału listu Jakuba, gdzie było napisane, że wyznawajcie grzechy jedni drugim. To jest coś, co wydaje się nienaturalne, bo ciężko jest komuś powiedzieć o tym, że wróciliśmy do grzechów, w których wcześniej żyliśmy. Ale z drugiej strony, jak się zastanowimy, jeżeli komuś opowiemy o naszym grzechu, to troszeczkę zrzucamy ten ciężar też na tą drugą osobę, bo ona musi zacząć myśleć o nas. Ona już troszeczkę na nas inaczej patrzy, ale jeżeli jest prawdziwym bratem, czyli nie usłyszy tego, nie pójdzie plotkować w koło, opowiadać wszystkim, jacy my jesteśmy, tylko się tym przejmie, to ona, kiedy spotkamy się drugi raz, to zapyta, a jak twoja walka z tym grzechem? Jak mogę ci w tym pomóc? Może powinniśmy więcej czasu spędzać na modlitwie, może powinniśmy coś praktycznego razem zrobić. Więc w tym momencie już ktoś inny wie, że zboczyliśmy z drogi prawdy. I wydaje się, że to jest lepsza sytuacja niż sytuacja, o której możemy przeczytać w liście do Galacjan. To już list, który rozważaliśmy poprzednio w 6 rozdziale, na samym początku listu, rozdziału 6 jest napisane: bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności. Uważajcie przy tym na siebie, abyście wy nie ulegli pokusie. Tam jest napisane: bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany. Nie wiem jak wy, ale ja wolę komuś coś powiedzieć, niż zostać przyłapany na tym. Bo wtedy to już każdy wie o tym. To nie jest tak, że będzie wiedział jeden brat, któremu powiem i będziemy razem w modlitwie, a on będzie mi pomagał, może podpowie, co powinienem zrobić inaczej, żeby wyjść z tego grzechu. Ale to już będą wszyscy wiedzieli, jak zostanę przyłapany. Że to jest grzech, o którym wszyscy wiedzą. Że zboczyłem z drogi prawdy. No i powiecie, no o czym ja mówię, bo my mówimy przecież o Kościele. Kto w Kościele wraca do grzechów, w których był, kto zaczyna żyć w nowych grzechach, kto idzie nową nauką, która nie jest do Boga, kto przestaje się modlić. I jak się zastanowimy, to niestety w Kościele tak jest. Tak się może zdarzyć i to nie jest coś dobrego i to nie jest coś, co byśmy chcieli widzieć, ale tak było. Gdybyśmy na przykład wrócili do Ksiąg Mojżeszowych i przypomnieli sobie historię z drugiej Księgi Mojżeszowej, 32 rozdział, na temat złotego cielca. Super czas. Mojżesz miał super czas na górze Choreb, na Chorebie i tam spędził czas z Bogiem. 40 dni, 40 nocy. Jak wspaniale. Wyobraźmy sobie, że starsi naszego zboru pojechali na tydzień na Kaszuby i tam po prostu Bóg przyszedł i do nich mówi. Oni co przez tydzień spędzają czas tylko z Bogiem. No jak próbuję sobie to wyobrazić, to jest niesamowity po prostu czas, który Mojżesz miał przed Bogiem. Bóg do niego przyszedł, mówił, dał mu swoje przykazania. No wspaniały czas. A zbór, Izraelici, co wtedy mówią? Co nam ten Mojżesz? Co nam ci bracia, co tam pojechali na Kaszuby? My chcemy mieć swojego Boga. Po co nam Bóg Izraela? Stworzymy sobie własnego. I do kogo idą? Idą do tego, który powinien powiedzieć im, nie, 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 to nie jest dobra droga. Idą do Aarona. I co Aaron mówi? Bardzo dobrze, dajcie mi złoto, dajcie mi kosztowności, zrobię wam Boga. Będzie cielec, złoty cielec, który wam zastąpi Boga. Tak jak mówicie, nie potrzebujecie, to będziemy tego cielca uwielbiać. No i co Izrael robi? Super, tak będziemy robić. Zaczęli uwielbiać cielca. Wtedy Mojżesz, który miał czas z Bogiem, wspaniały czas, przychodzi. Bóg też widzi to, co się stało i wpada Bóg po prostu w wielki gniew. Izrael spotyka kara. I można powiedzieć, już teraz Aaron nie będzie nigdy wielce Bogu służył, trzeba go wykreślić, no co on narobił, nie? Ja tak się zastanawiałem, że właśnie ja bym tak zrobił. Nigdy więcej, bym już w ogóle się do niego nie odezwał. Tak zboczył z drogi prawdy, że ja nie będę z nim więcej rozmawiać, ręki mu nie podam, ale tak się nie stało. I tak właśnie o tym sobie możemy pomyśleć, że w naszym życiu, w życiu naszego Kościoła będzie działał diabeł, on będzie próbował namieszać, będzie próbował skomplikować to, co się wydaje ułożone, to, co wydaje się proste. Będzie nas kusić i niestety czasami polegniemy, czasami zboczymy z drogi prawdy. No ale na szczęście nie wszyscy. Mojżesz nie zbłądził z tej drogi prawdy. On został i on był właśnie tym bratem, który tu jest napisane, tak Jakub mówi, że zboczy z prawdy, a inny go nawróci. Właśnie Mojżesz był tym, który nawrócił, który pilnował tego, żeby Izrael nie odszedł. I przejdźmy dalej do wersetu 20 z listu Jakuba. 20 werset, przeczytam go jeszcze raz. Niech wie, że ten, kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, uratuje jego duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Jak to słowo czytam, kto nawrócił grzesznika i sobie przypomnę, że w poprzednim wersecie tym grzesznikiem jest mój brat albo ja, bo ja też mogę zostać pokonany przez grzech, przez szatana, przez diabła. Jestem znowu nazwany grzesznikiem. Byłem czysty przez Boga, oczyszczony przez Jego krew i na nowo jestem grzesznikiem. Jestem nazwany grzesznikiem, jeżeli z powrotem zszedłem z drogi prawdy, wróciłem do grzechu. Nic to nie dało, że wcześniej Bóg mnie oczyścił z powrotem. Jestem nazwany grzesznikiem. Staje mi się, to jest bardzo przykra sytuacja. Ktoś, kto był zbawiony, na nowo jest nazywany grzesznikiem. Ale jest nadzieja, bo ten grzesznik właśnie może zostać nawrócony, może z powrotem wrócić. Mamy drugą szansę. Brat w kościele może nam dać drugą szansę. Nasz brat może przyjść i nas napomnieć, nawrócić. I taka sytuacja, jak nawrócenie może wyglądać, między innymi była opisana przez Jezusa w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale. Dobrze znany fragment, 4 wersety od 15 do 17. Przeczytam te wersety. Jeśli twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i uświadom mu to w osobistej rozmowie. Jeśli cię posłucha, pozyskałeś swego brata. Jeśli jednak nie posłucha, udaj się do niego ponownie, tym razem z jeszcze jedną lub dwiema osobami, aby każda sprawa opierała się na zeznaniach dwóch lub trzech świadków. Jeśli w tym przypadku nie posłucha, przedstaw sprawę wspólnocie Kościoła, a jeśli Kościoła nie posłucha, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Jezus opisuje, w jaki sposób taka rozmowa z grzesznikiem powinna wyglądać. Że to powinna być rozmowa twarzą w twarz, jeden do drugiego. Jeżeli ktoś przeciwko nam zgrzeszy, nie powinniśmy tego trzymać w sobie, nie powinniśmy opowiedzieć wszystkim naokoło w zborze, a nawet nie podejść do tej osoby, nie powinniśmy się skarżyć, żalić, tylko pójść, co jest moim zdaniem bardzo trudne. Ciężko jest pójść wprost komuś powiedzieć, że przeciwko nam zgrzeszył. Zwłaszcza, że my wiemy, że też nie jesteśmy, nasze postępowanie nie zawsze jest idealne. Ktoś też może mieć wokół nas obiekcje. Więc trzeba pójść twarzą w twarz, wykonać ruch. I to jest nauka, którą Jezus powtarza z Ksiąg Mojżeszowych, z 3 Księgi Mojżeszowej 19-17. Tam czytamy, Nie będziesz w swoich myślach nienawidził swego brata, będziesz gorliwie upominał swojego bliźniego, aby na ciebie nie spadła odpowiedzialność za jego grzech. Będziesz gorliwie upominał i nie będziesz w swoich myślach nienawidził. Czyli zachęta do tego, żeby po prostu, jeżeli ktoś przeciwko nas grzeszy, od razu to powiedzieć, od razu tą sprawę wyjaśnić. Tak jak czasami się wydaje, że tak się mówi popularnie, że jakiś jest kwas między kimś, że nie chcą ze sobą spędzać czasu. Taki kwas to trzeba od razu zneutralizować. I druga nauka, którą Jezus tutaj mówił w Ewangelii Mateusza, dotyczyła tego, w jaki sposób, jeżeli ta rozmowa nie pomoże, co dalej robić. To też jest nauka z Księgi Mojżeszowej, z 5 Księgi 19:15. W przypadku jakiejkolwiek winy, jakiegokolwiek grzechu popełnionego przez człowieka, niech nie występuje przeciwko niemu tylko jeden świadek. Każdą sprawę należy rozstrzygnąć na podstawie zeznania dwóch lub trzech świadków. Czyli jeżeli nam się coś wydaje, może tak jest, że ktoś powie, że tobie się tylko wydaje, że ja przeciwko tobie coś zrobiłem nie tak. No to wtedy powinniśmy poszukać osoby, które mogą potwierdzić, że rzeczywiście to jest coś więcej niż nam by się mogło wydawać, czyli że rzeczywiście my mówimy prawdę. I na koniec Jezus mówił, że jeżeli dalej nie posłucha, przed Kościołem stanie, nie posłucha, to wtedy musimy tę sprawę już zostawić. Czyli jest pewna granica, najpierw sami, później w większej liczbie i później przed Kościołem. Jeżeli to nie zadziała, no to niestety, nie walczymy dalej. Czasami by się wydawało, że dlaczego powinniśmy zostawić, ale to już chyba nie od nas zależy. Jeżeli Jezus mówi zostawcie, to powinniśmy w ten sposób po prostu zadziałać. Może to się wydawać dość brutalne. List Jakuba, jeszcze raz wracamy, i jest napisane tak, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, uratuje jego duszę od śmierci. Uratuje jego duszę od śmierci. I jak my myślimy o uratowaniu duszy od śmierci, jak ja myślę o tym, to zazwyczaj myślę o tym, że to Jezus ratuje duszę od śmierci, że Bóg przyszedł, umarł za nas na krzyżu, żebyśmy my byli uratowani od śmierci. Ale to słowo w liście Jakuba trochę nas zachęca, że my możemy, czasami się modlimy tak, ja się tak modlę, że chciałbym być jak Jezus. Chciałbym podobne rzeczy robić. I to słowo, jeżeli w ten sposób czytamy, że uratujemy jego duszę od śmierci, to możemy w pewnym sensie iść tak jak Jezus i próbować pomagać. I teraz tutaj jeszcze raz przypomnę, że tu jest mowa cały czas o grzechu, który był w Kościele. Uratujemy tą osobę, która już była, którą Bóg oczyścił swoją krwią, po prostu ponownie pokazując na to, że krzyż może jej dać zbawienie. Po prostu przypominając jej o tym, że to, jak zaczęła żyć, jest błędem, że powinna zawrócić. Każdy może, kto się nawrócił, kto widzi taki grzech, i za chwilę o tym też będę jeszcze mówił dalej, może być jak Jezus, może ratować duszę od śmierci. Tu jeszcze taka jedna uwaga, bo jak nie wiem, z jakich tłumaczeń dzisiaj korzystacie, ale ja ten fragment przeczytałem w kilku, pięciu lub sześciu, i w jednym z tłumaczeń, to było w Biblii Gdańskiej, ten fragment nie był jasny. Z niego można by wyciągnąć bardzo dziwne wnioski. Ja pewnie przeczytam ten fragment z Biblii Gdańskiej, jeżeli ktoś ma, to może otworzyć i sprawdzić, czy tak samo macie napisane. A tam jest napisane tak, w tym tłumaczeniu. Bracia, jeśli by się kto z was obłądził od prawdy, a nawrócił go kto, niechże wie, że kto by odwrócił grzesznika od błędnej drogi jego, zachowa duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Jeszcze raz 20 werset. Niechże wie, że kto by odwrócił grzesznika od błędnej drogi jego, zachowa duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. I w ten sposób, jak się ten fragment przeczyta, to można zrozumieć, wyciągnąć wniosek, że jeżeli napomnimy brata, on się nawróci, to swoją duszę zachowamy od śmierci. Czyli sami siebie możemy zbawić przez to, że zaczniemy, nawet jeżeli w jeszcze węższym kontekście, to że nawrócimy grzesznika. Czyli jeżeli będziemy głosić słowo, możemy przez to być zbawieni. Tylko z tego powodu, za własne uczynki. I udało mi się też znaleźć, najpierw to przeczytałem, a później udało mi się znaleźć, że jest taka nauka, która właśnie, w której jest powiedziane, że przez uczynek zbawienia grzesznika, my możemy być zbawieni. I to nie o to w tym fragmencie chodzi. To nie o to chodzi, że my możemy, nawracając kogoś, dostąpić zbawienia. Tam ten tekst, jakby właśnie dobrze się wczytać w oryginał, ale też jakby się wczytać te wszystkie tłumaczenia, one mówią o tym, że ten, kto nawróci, to ta osoba, która zostanie nawrócona, będzie uratowana od śmierci. I ostatnie trzy słowa z tego fragmentu listu Jakuba mówią, że uratuje duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Zakryje mnóstwo grzechów, takie stwierdzenie, które też znowu wydaje się, że słyszeliśmy, czytaliśmy w innych fragmentach Słowa Bożego. Na przykład w pierwszym liście Piotra 4,8 jest napisane: przede wszystkim pielęgnujcie żarliwą miłość względem siebie nawzajem, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Albo w przypowieści Salomona 10,12: nienawiść wznieca spory, miłość przykrywa wszystkie nieprawości. Czyli przede wszystkim pielęgnujcie żarliwą miłość względem siebie nawzajem, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. I dlaczego chciałem do tej miłości wrócić? Żeby pomyśleć jeszcze raz, co to znaczy zakryć mnóstwo grzechów. Ja sobie się nad tym zastanawiałem w kontekście takim życiowym, jak to słowo u mnie działa. Jak, nie wiem, czy często wam się to zdarza, mi się to zdarza niestety, że w pracy mamy jakąś dyskusję, gdzie tworzy się napięcie, że każdy ma swoje zdanie. Jest 10 osób i 5 ma różne zdanie. Każdy by chciał swoją stronę pociągnąć i wtedy się tworzy napięcie, się zbiera coraz więcej tlenu, ktoś by zapałkę rzucił albo nawet wodoru i wszystko wybuchnie. Nie? I co wtedy może się wydarzyć? Możemy wtedy tą rozmowę w ogóle na inną stronę pociągnąć? Możemy zmienić lekko temat, odrzucić tą kontrowersyjną dyskusję i pójść troszeczkę dalej i nagle tak jakbyśmy ten tlen wypuścili z pomieszczenia, nagle wszystko ucicha. Nagle zaczynamy się uspokajać. To może tak być na przykład w rozmowie z dziećmi, kiedy nam gniew wzrasta, bo chcemy koniecznie coś wytłumaczyć, dziecko nie chce tego przyjąć, możemy nagle po prostu uścisnąć dziecko. Albo na drodze ktoś nam zajedzie drogę i ten ktoś zaczyna nam grozić pięścią, a my możemy po prostu u niego się uśmiechnąć, pomachać do niego, on się wtedy uspokaja nagle. Tak jakbyśmy właśnie ten tlen zostanie odcięty, nie ma tego miejsca, żeby to się zapaliło. I dlaczego mówię tu o zakryciu grzechów? Dlatego, że ja bym wtedy zgrzeszył, jeżeli bym zaczął się gniewać na moje dziecko. Mógłbym nawet przekląć, jak ktoś by mi drogę zajechał. Ale jeżeli uśmiechnę się do niego, pomacham, nagle atmosfera się zmienia. Ten grzech, który by nagle się pojawił, jest zakryty. Go nie ma. On w ogóle nie wystąpił. Liście do Koryntian, znany fragment o miłości, 13 rozdział, 4 werset. Miłość czeka cierpliwie, miłość postępuje uprzejmie i tak dalej. I później 7 werset. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy. Miłość powoduje, że to jest wszystko zakryte. Jakub, kiedy mówił o tym właśnie, o tych braciach, którzy zbłądzili od drogi prawdy i o tych, którzy mają nawrócić, to ci, którzy mają ich nawrócić, to właśnie mają okazać miłość. Mają okazać miłość właśnie dlatego, żeby ta miłość zakryła grzechy, żeby te grzechy, które mogłyby się pojawić, na przykład tak jak Saul, który w Dziejach Apostolskich czytamy o tym, że on chciał walczyć z Kościołem, z chrześcijaństwem, mógłby walczyć, ale te grzech, który mógłby popełnił, zabijając chrześcijan, został zakryty przez to, że on się nawrócił, że zostawił, zszedł tej drogi i poszedł w inną stronę. Ten grzech się w ogóle nie pojawił, został zakryty. I na koniec pozwólcie, że tylko zwrócę uwagę na jedną rzecz, bo może teraz tutaj jesteście, chcielibyście już od razu iść, bo wiecie, że ktoś zgrzeszył. Chcecie mu pomóc, żeby go nawrócić, żeby zakryć te grzechy, które mogą nastąpić. To przede wszystkim ja w tym fragmencie listu Jakuba widzę, że musimy kierować się miłością, żeby komuś pomóc, żeby komuś wskazać jego grzech. Musimy kierować się miłością, tak żeby miłość ta zakrywała te mnóstwo grzechów, które mogłyby potencjalnie się wydarzyć. Czyli jeżeli idziemy tam z gniewem, to nie jest dobra postawa, żeby komuś mówić o tym, że ktoś zboczył z prawdy. Musimy kierować się miłością. Po drugie, musimy wiedzieć, że rzeczywiście ten ktoś zgrzeszył. To nie może być tak, że nam się może wydawać, możemy się domyślać. Musimy to wiedzieć. I po trzecie, sami musimy mieć czyste serce i sami musimy żyć z Bogiem. W Łukasza 6,39 Jezus mówi: czy niewidomy może prowadzić niewidomego? Albo w liście pierwszym do Tymoteusza 4,16: pilnuj siebie samego i nauki. Trwaj przy tych sprawach, gdyż czyniąc to, samego siebie zbawisz oraz tych, którzy cię słuchają. Trwaj, pilnuj siebie samego i nauki. Najpierw musimy sprawdzić swoje serce, czy rzeczywiście trwamy przy Bogu i dopiero następnie możemy patrzeć na innych. I podsumowując, fragment, który dzisiaj czytaliśmy, kończący list Jakuba, mówił o odejściu od prawdy przez brata i o drugim bracie, który widzi to odejście. Czyli on mówił o dwóch grupach w Kościele. Mnie zachęcał do tego, żeby wyznawać grzechy, bo wtedy możemy dostać wsparcie od kogoś. Jak możemy wyznawać grzechy? To nie musi być, że pierwsza osoba, która teraz po prawej stronie nas siedzi, to jej powiemy ten grzech. Mamy pastora, mamy starszych, mamy diakonów, mamy przyjaciół w Kościele, którym możemy zaufać. I to są osoby, z którymi możemy ten czas spędzić i porozmawiać, powiedzieć, z czym się borykamy. I trzeci punkt, że Jakub sugeruje, żeby ta konfrontacja występowała w miłości, a nie w napięciu. I zanim będziemy się modlić, to pozwólcie, że opiszę wam sytuacje, w których możecie się znajdować dzisiaj, ale nie musicie. Jeżeli nie, to możecie się modlić o cokolwiek innego, do czego was Duch Święty teraz pobudza. Ale ja zastanawiając się nad tym, co moglibyśmy się modlić, to jeżeli ty w tym momencie, kiedy słuchałeś tego słowa, to uważasz, że jesteś w tej grupie osób, które zbłądziły, które zaczęły żyć w grzechu, które zeszły z drogi prawdy, to dzisiaj jest czas, żeby to zmienić. To nie jest czas, żeby to kontynuować, ten stan, to jest czas, żeby poszukać pomocy. Może sam się z tym do tej pory zmagałeś i się nie udawało. Po nabożeństwie można, albo można w ciągu tygodnia zadzwonić do pastora, do diakonów, porozmawiać, do przyjaciela, z którym już może myślałeś, żeby porozmawiać, mu powiedzieć o tym. Na pewno cię wysłucha i na pewno będzie chciał ci pomóc, rozmawiając z tobą, modląc się o tą sprawę. Czyli jeżeli to jest czas, to zachęcam do działania, jeżeli to jest czas, że ty widzisz, że zbłądziłeś i powinieneś coś zmienić. A drugie wezwanie jest do tych, którzy wiedzą, że przeciwko wam brat zgrzeszył i czujecie jakiś dyskomfort. To nie jest czas, żeby trzymać ten dyskomfort i w koło opowiadać. To jest czas, żeby dzisiaj, żeby w najbliższych dniach zadzwonić, porozmawiać i wyjaśnić tę sprawę. Słowo mnie Boże zachęca do tego, żeby właśnie rozwiązywać te problemy, a nie trzymać to na dnie serca. Więc zachęcam, żebyśmy powstali. I jeżeli to są kwestie, które dotykają twojego serca, to nie musisz głośno mówić o tym grzechu. Możesz to powiedzieć Bogu, możesz powiedzieć to innej osobie później, możesz po cichu się modlić. Zachęcam do oddawania Bogu chwały i też odpowiadania na te słowo, które słyszeliśmy.